Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Paweł Wysocki, radny Klubu Zielony, razem jest naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Zaczniemy sobie dzisiejszą rozmowę od tego, co obchodzone jest 14 lutego w Zielonej Górze i niekoniecznie mówię o walentynkach. To jakby wiadoma sprawa, że ludzie celebrują sobie to święto, które przybyło do nas z oceanu. Pewnie dla wielu miło święto. Święto zakochanych, ale ja raczej myślę o tym, co od 2009 roku formalnie obchodzimy w Zielonej Górze, czyli Dzień Pionierów Zielonej Góry. Pytam pana nie dlatego, że jest pan pionierem, bo jak wiadomo...
Synem pioniera.
Synem tak, bo pionierem pan być nie może, niestety, czy stety, zresztą jak wielu zielonogórzan, tak? Ci wszyscy, którzy urodzili się po 1938 roku, nawet jeśli od początku swojego życia mieszkali w Zielonej Górze, pionierami nie będą. A pionierzy rzeczywiście 14 lutego za każdym razem obchodzą swoje święto. Dzień sympatyczny, myślę, że dla tych wszystkich osób, ponad 140 członków w tej chwili liczy sobie Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry, a dlatego pytam pana, bo pan jest współautorem dwóch filmów dotyczących właśnie Pionierów Zielonej Góry. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli film numer 3, tak przynajmniej powiedział mi prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry.
Tak, to prawda. Złożyliśmy wniosek na zadanie publiczne o charakterze kulturalnym i dostaliśmy dofinansowanie. Będziemy kręcić trzecią część filmu o Pionierach Zielonej Góry. A wracając jeszcze do tego dnia właśnie, Świętego Walentego i Dnia Pionierów Zielonej Góry, już od 4 lat, jak zacząłem współpracować z pionierami, to żona jest na mnie troszeczkę zła, bo zawsze ten dzień właśnie jest bliżej tych najstarszych mieszkańców naszego miasta, a nie mojej żony.
Ja kiedy rozmawiałem z panem Julianem Stankiewiczem, prezesem stowarzyszenia, wczoraj tutaj rozmawialiśmy w studio, to no mówiłem mu, że to się dość ładnie nakłada, jedna data na drugą.
Wielka miłość do naszego miasta.
Do miasta, do Zielonej Góry. Pan Julian, myślę, że no jest tą osobą, która absolutnie oddana jest miastu, mimo że przecież nie urodził się tutaj, ale funkcjonuje i bardzo dobrze, że ta tradycja jest kultywowana, zwłaszcza, że jest o czym opowiadać, tak na dobrą sprawę. Pan kręcąc te filmy pewnie nasłuchał się historii, w domu się pan nasłuchał.
Oczywiście. Ja chciałem zacząć od tego, że Pionierzy Zielonej Góry to bardzo entuzjastyczne i energiczne osoby. Ja pamiętam, jak dokładnie 4 lata temu, bo to było jakoś właśnie też okres lutego, przyszedłem do Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, do siedziby, do sali wspomnień w Zielonogórskim Ratuszu. Umówiłem się wcześniej z prezesem Stowarzyszenia, panem Julianem Stankiewiczem, i chciałem zacząć rozmawiać o tym, że jest pomysł, żeby nakręcić film. I bałem się tam, ponieważ to tak naprawdę ci ludzie są starsi ode mnie o kilkadziesiąt lat i zastanawiałem się, jak ta rozmowa przebiegnie. Ale już po pierwszym spotkaniu, widząc entuzjazm tych osób i energię, wiedziałem, że to nie będzie jedyna nasza współpraca, że będziemy kontynuować i tak do dzisiaj.
Na to jak zareagowali dzisiaj... za pierwszym razem? Bo pewnie no różnie jest.
Pan Julian często to opowiada, jak tak? Za pierwszym razem tak bardzo dobrze byli zainteresowani, ale później mówili, że jak wyszedłem, to komentowali, że przyszedł młody chłopak, chce o nas nakręcić film, co tam na głowę upadło, nie? Jaki film?
Poza tym, co on wie o pionierach, tak?
No dokładnie, ale to jest film dokumentalny, to jest film dokumentalny, więc to są tak naprawdę opowieści naszych dziadków, naszych rodziców, tych najstarszych mieszkańców, którzy zaraz po wojnie tutaj przyjechali. W pierwszej części, która powstała w 2013 roku, śladami dziadków naszych, wspomnienia Pionierów Zielonej Góry, była opowieść od momentu przyjazdu poprzez drogę, przez całą Polskę, ze wschodu czy z różnych części kraju do Zielonej Góry i pierwsze lata tej Zielonej Góry, jak wyglądał sport, początki sportu, jak wyglądał Wagmostaw na początku, jak wyglądała zabawa, kultura, sztuka i tak dalej. W drugiej części kręciliśmy dalsze lata, jak się rozwijały zakłady największe, Lumel, Zastal, jak to wszystko wyglądało i mieliśmy problem z ustaleniem, co można by pokazać w trzeciej części. To jeszcze nie jest przesądzone, to o czym powiem, bo jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy nakręcić taką genezę tak zwaną, czyli to jeszcze, co było przed przyjazdem do Zielonej Góry.
Czyli prequel będzie
tak,
to niejako.
Tak, chcieliśmy porozmawiać, rozszerzyć trochę tą grupę, nie tylko o pionierów Zielonej Góry, chociaż to też są pionierzy, ale również o Stowarzyszenie Sybiraków, porozmawiać o tym, jak to było na Syberii, porozmawiać z Katyńczykami, jak to wszystko wyglądało. Również o rzezi wołyńskiej, bo to też taki w tamtym roku był gorący temat poprzez film. No i teraz chcieliśmy też porozmawiać z naszymi zielonogórzanami, co z tego etapu pamiętają.
Że pionierzy, którzy przyjeżdżali tutaj tuż po zakończeniu II wojny światowej, oni wszyscy mieli cichą nadzieję, że oni przyjeżdżają tutaj tymczasowo, nie jako na dłuższy urlop, a za rok, dwa będą mogli wrócić do siebie. No, niestety historia potoczyła się inaczej. Inaczej zostały odgórnie narzucone nam takie, a nie inne granice. Znaleźli się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Nazwa tragiczna, ale taka jest. No i tutaj pozostali. Kiedy się zakorzenili, to związali się bardzo mocno z tym miastem. Te rozmowy z tymi starszymi ludźmi o tyle są fajne, że oni pamiętają tą Zieloną Górę zmieniającą się diametralnie. Przecież mało kto z młodych czy średnio młodych
i
ludzi
tego im trochę zazdroszczy
jest w stanie sobie wyobrazić
to,
pewne miejsce
w mieście. Wcześniej mówił, że niestety nie mogę być pionierem Zielonej Góry, ale zazdroszczę im tego. Chciałbym się przejść po takiej Zielonej Górze z końcówki lat 40. Jak to wszystko wyglądało, jak jeszcze te niemieckie szyldy, jak te winiarnie jeszcze tutaj funkcjonowały tak naprawdę. To naprawdę...
To jest pomysł na film, tylko że to jest wysokobudżetowy.
Tak, wysokobudżetowy. No teraz chcemy przede wszystkim nagrać jeszcze ich wspomnienia, ponieważ no, może to zbyt drastycznie zabrzmi, ale z roku na rok niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają tamte czasy, więc chcieliśmy jeszcze o tych najstarszych wspomnieniach porozmawiać, bo był też pomysł, żebyśmy nakręcili film być może o wydarzeniach zielonogórskich, ale na to jest jeszcze czas, bo to było tam w 60 roku, więc jest więcej ludzi, którzy pamiętają tamte zdarzenia. Chcemy jeszcze porozmawiać o tych najstarszych wspomnieniach.
A skupiacie się również na tym, co jest publikowane w książkach, które są systematycznie wydawane, bo te książki też pojawiają się dotyczące losów pionierów. Tam też są wspomnienia opisywane, często anegdoty.
Przed każdym filmem zawsze czytałem, znaczy przed pierwszym filmem była tylko jedna książka, przeczytałem ją od deski do deski, i żeby jakby nakreślić sobie obraz, bo ja jestem reżyserem tego filmu. Tak naprawdę to reżyseria jest o tyle skonstruowana, że to jest to film dokumentalny, więc scenariusz powstaje dopiero po tym, jak porozmawiamy z pionierami, bo oprócz rozmów z pionierami również robimy scenizację scenek, jakby odgrywamy to, o czym oni mówią, żeby to fajnie wyglądało. Młodzi ludzie teraz ze Stowarzyszenia Młodzi Lokalni, jako Młodzi Lokalni złożyliśmy ten wniosek, będziemy jakby pokazywać to, o czym mówią pionierzy, żeby nie były to ciągle tylko gadające głowy, żeby film był jak najlepiej przyswajalny dla młodych osób. Oprócz tego przeplatany jest zdjęciami, starymi filmami z lubuskich kronik filmowych. Tak było ostatnimi czasy. No i tak będzie też teraz.
Jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć te poprzednie dwa filmy, można je z powodzeniem znaleźć na YouTube. Wystarczy trochę poszukać.
Wystarczy wpisać Pionierzy Zielonej Góry albo film o pionierach Zielonej Góry. Zapraszam. Dwie części są dostępne za darmo na YouTubie właśnie.
A trzecia część będzie dostępna za czas jakiś. A jak jest z tymi młodymi ludźmi? Bo przecież już pracowaliście z uczniami z liceów, oni zresztą robili kapitalne inscenizacje. Pojawiały się przy okazji różnych wydarzeń gdzieś na Deptaku. To są ludzie, którzy kompletnie, ci młodzi, nic nie wiedzą na ten temat i jest to dla nich absolutnie nowość, że muszą wcielić się w jakąś rolę, czy oni też muszą sobie przyswoić jakąś wiedzę, żeby odgrywać
to znaczy, następnie? Młodzi ludzie mają o tyle bardziej otwarte umysły, że lepiej przyswajają tą wiedzę i bardziej się nią interesują. Dlatego do tych osób jest skierowany przede wszystkim ten film, bo no, prawda jest taka, że ludzie naszego pokolenia, mojego i pana redaktora, te 30-40 lat już raczej nie interesują, już te charaktery są na tyle ukształtowane, że jeżeli interesowali się takimi rzeczami, to do nich sięgają i wiedzą bardzo dużo, a jeżeli nie, to już raczej mają inne zainteresowania.
Młodzi ludzie
bardzo dobrze to przyswajają i bardzo się interesują, zresztą teraz też jest taka moda na żołnierzy wyklętych, na patriotyzm i to takie rzeczy młodych ludzi interesują.
A w szkołach pojawiają się również na lekcjach, według tego, co pan wie, rzeczy związane z tą historią.
To znaczy, pionierzy współpracują z zespołem szkół ekonomicznych, bardzo współpracowali i pojawiają się co jakiś czas na lekcjach. Zresztą jest tam sekcja teatralna i razem z pionierami również ćwiczą sobie. Później zawsze na Dzień Pioniera też w palmiarni są pokazywane scenki, więc Pionierzy Zielonej Góry bardzo dobrze współpracują. Zresztą to chyba jedyna organizacja pozarządowa, tak mi się zdaje, w Zielonej Górze, która codziennie ma dyżur. Tam od 10 do 12, jak się przyjdzie do zielonogórskiego ratusza, tam zawsze ktoś jest. I to nie jedna osoba, tylko jest, jak ja tam przychodzę, to jest tam z 10 osób, piją kawę, herbatę,
grają
ciasteczka. I to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej. Ten dom, klub seniora, który powstał na Ptasiej, na ulicy Ptasiej, mam nadzieję, że będzie się rozprzestrzeniał po całej Zielonej Górze. Te osoby starsze są, pionierzy są dlatego tak entuzjastyczni, ponieważ codziennie coś robią, muszą się ubrać. Nie jest tak, jak z takim...
Mają jasno wyznaczony cel.
No który tak. Wstaje rano i nagle stwierdza, że się nie musi golić, nie musi się ładnie ubierać, tylko oni są zawsze pionierki nasze kochane, no, super kobiety, bardzo dobrze zadbane, śliczne. I umysł też jest po prostu... No, trzeba przyjść do sali wspomnień, naprawdę... aż szkoda słów, nie ma co o tym mówić.
Zwłaszcza, że witają wszystkich z otwartymi rękami.
Tak. Jest w tych ludziach. To nie są te ci seniorzy, których gdzieś tam witam, gdzieś tam spotykamy w oknach smutnych. No, dlatego powinny takie kluby seniora powstawać w całej Zielonej Górze.
No, kiedy pytałem pana Juliana o klub na Ptasie i czy o to, co wydarzy się w domu za czas jakiś, on też był zachwycony takim pomysłem. Również podkreślał to, że nie wszyscy seniorzy, nie wszyscy pionierzy również są w stanie przemieścić się zawsze do ratusza z różnych względów. Zdrowie i wszystkie inne historie wpływają na to, że nie mogą się tam pojawiać z dużą częstotliwością, ale powstawanie takich miejsc w różnych punktach naszego miasta no, daje możliwość tym ludziom, że właściwie wychodząc z domu, mają tyle co do sklepu, mogą przejść się. No Ptasia jest tego idealnym przykładem.
Tym bardziej, że to jest najbardziej starzejące się osiedle, tam bardzo dużo seniorów mieszka, więc nie wiem jak to funkcjonuje, musiałbym się porozmawiać z prezesem, bo akurat teraz miałem inne sprawy, ale muszę się zapytać, jak to tam teraz się rozkręca, jak już został otwarty ten klub.
No kiedy starsi ludzie w naszym mieście usłyszeli, że dom wygrywa w budżecie obywatelskim i że będzie rozbudowywany, bez względu na to, czy to będzie piętro, czy nie piętro, chodzi o to, żeby został powiększony o takie miejsce, gdzie ci młodzi ludzie będą się z tymi starszymi mogli spotykać.
Piękne, że to będą młodzież z seniorami.
Zwłaszcza, że Władysława IV to też takie osiedle, które nieco się starzeje. No jest już tam trochę tych osób, które są wiekiem zaawansowane i z przyjemnością przyjdą do takiego miejsca, gdzie będą miały zorganizowane zajęcia.
Jak najbardziej, jak najwięcej takich inicjatyw.
Pański kolega klubowy, pan Andrzej Bochański, mówił mi kiedyś o takiej, nie wiem, bliższej, dalszej perspektywie, że być może gdzieś na Przyjaźni również udałoby się uruchomić taki klubik, bo jak się okazuje, jeśli tylko się o tym mówi, ci starsi ludzie bardzo chętnie przychodzą i oni jeszcze pomysły mają na to, co robić w takim
miejscu.
Dokładnie,
tylko zawsze musi się znaleźć jakaś organizacja pozarządowa, która będzie chciała poprowadzić taki klub, bo stworzenie klubu seniora na osiedlu Piastowskim to była jedna z moich obietnic wyborczych i zastanawiałem się, jak do niej podejść, bo nie wiedziałem właśnie, kto by miał poprowadzić. Nawet miałem w głowie utworzenie stowarzyszenia, ale to jest jednak zbyt dużo pracy, ale właśnie zjawiło się stowarzyszenie pana Jana Kominka i problem rozwiązał się sam.
Połączyliście siły i się udało.
Pomogliśmy jakby w remoncie lokalu. Teraz jest piękny lokal na ulicy Ptasiej ze starej kotłowni zrobiony, więc a trzeba tam pójść. Zresztą pan redaktor chyba był, to wiedział, jak to ślicznie wygląda. No jak w domu. Można sobie zrobić herbatę, można pograć w karty, porozmawiać, obejrzeć jakiś pokaz. Telewizor jest duży. Zresztą też
jak ktoś się uprze, to i ciasto upiecze, tak?
Dokładnie.
Ma kuchnię przygotowaną. Tak sobie od razu myślę o seniorach i o tym, jak chcą bywać aktywni. Filip Czeszyk, kiedy otwierano ten zbudę, mówił o tym, że on z przyjemnością spotka się z tymi ludźmi w starszym wieku i też spróbuje zorganizować dla nich zajęcia. Były mowy o jakichś próbach organizacji wieczorków tanecznych. No tyle, że tanzbuda niestety ma też swoje ograniczenia. No jeśli nawet senior bardzo by chciał przyjść tam niejako jak na dancing, no to baru nie uświadczy, bo takiej rzeczy nie ma. Następna sprawa, no podłoga bardzo droga do tańca i tutaj też są
specjalne buty.
Są jakieś obostrzenia, aczkolwiek z tego, co mówi Filip, no jest szansa, że jakieś zajęcia jeszcze będą prowadzone w tanzbudzie. Oni na razie się rozkręcają,
ja rozwijają. Właśnie, że klub seniora na Ptasie, pan Jan Kominek też rozmawiał z panem Czeszykiem i też jest pomysł, żeby tam takie zajęcia powstały. Nie wiem, czy to na razie nie są jakieś areobowe sprawy.
Tak, jakieś fitnessowe zajęcia.
Właśnie też taniec, no piękna rzecz. Jest dużo samotnych seniorów, wdowców, wdów, czy rozwodników, no tak naprawdę to nie jest koniec życia. Trzeba pamiętać i stworzyć takie warunki naszym seniorom, żeby im się dobrze żyło w tej Zielonej Górze, żebyśmy mijali właśnie takich seniorów jak pionierzy nasi, uśmiechnięci, tych, którzy coś robią w życiu, którzy czują się potrzebni, a nie gdzieś mają na wyjazdach synów, córki gdzieś za granicą i siedzą tylko sami w tych czterech ścianach w wielkim blokowisku. Dlatego powinniśmy stwarzać
na telefon
warunki
czasu do czasu,
jak najlepsze dla seniorów.
No dobrze, zmieńmy temat w takim układzie, porozmawiajmy trochę o tym, co już za moment w ratuszu 17 najprawdopodobniej będziemy mieli nadzwyczajną sesję Rady Miasta. No, wtedy stanie się faktem to, co zostało wykonsultowane w ostatnich kilku tygodniach, czyli nowa sieć szkół w Zielonej Górze. Pan jak się temu przyglądał, jak nie wiem, słuchał, co mówią koledzy z klubu, co mówią radni, co mówi miasto, co mówi szef komisji oświaty. Myśli pan, że to wszystko zostało dobrze ułożone, że nie będzie tu problemów?
Tak, ja wiedziałem już tak naprawdę na samym początku wiedziałem, że nasza pani prezydent, pani Wioleta Harędźlak już ma za sobą tak naprawdę 3 lata wstecz. Wpierw miała problem z 6-latkami, później miała znowuż problem z 6-latkami, bo niektórzy mogli pójść do szkół, a niektórzy nie. Wtedy były problemy z tymi oddziałami przedszkolnymi, ale wiedziałem, że jak weźmie się za to pani prezydent i nasz Wydział Oświaty, to sprawa pójdzie gładko. Oczywiście były po drodze pewne problemy, pewne środowiska,
no jak zawsze,
pewne szkoły,
oczywiście.
Ale po to były te konsultacje, bo myślę, że teraz już jesteśmy w momencie, gdzie wszystko jest przekonsultowane i optymalnie.
Na ratuszu będzie jeszcze czas na dyskusję, czy raczej będzie to po prostu formalność, szybka, techniczna sesja?
Ja nie zamierzam dyskutować, byłem na konsultacjach z dyrektorami na Komisji Edukacji, na której też dyskutowaliśmy, również byłem na konsultacjach z Młodzieżową Radą Miasta, bo też chciałem posłuchać, co ma młodzież do powiedzenia i już mam zdanie wyrobione, uważam, że ta siatka powinna być przyjęta, jest jak najbardziej optymalna.
Zwłaszcza, że mleko się rozlało, chociaż Platforma Obywatelska, przynajmniej ta ogólnopolska, mówi o tym, że oni z przyjemnością przeprowadziliby referendum, moim zdaniem zdecydowanie za późno, no ale takie jest prawo polityków, żeby o tym mówić. Notabene u nas w mieście posłanka obecna była minister oświaty pani Szumilas. No nadal właściwie powtarza te wszystkie rzeczy, które zostały już powiedziane, że jest to fatalne podejście, że to powrót trochę do PRL-owskiego systemu nauczania, który się nie sprawdził i tak dalej, i tak dalej. Tylko co z tego?
Ja też uważałem zresztą, jak można na moim blogu przeczytać tekst o likwidacji gimnazjów, że to był głupi pomysł i źle zorganizowany, niepotrzebny. No ale teraz już jest tak naprawdę, nie ma co zbierać podpisów. Dla mnie to są takie działania, które nie przynoszą nic do przodu. Właśnie nie lubię takich działań jakichś protestujących. Coś trzeba robić na plus. Teraz to jest tylko gadanie polityczne tak naprawdę. Już teraz nic nie zmienimy.
Czyli co, chodzi o punkty, żeby tych niezadowolonych gdzieś przekonywać?
Trzeba się pojawić w telewizji. Te wszystkie organizacje muszą się pojawić po prostu w telewizji. Mieli jakiś pomysł, jakąś niszę sobie znaleźli, ale ja mówię, zawsze lubię te inicjatywy, które są skierowane do ludzi, które pomogą jednemu czy jakiejś grupie ludzi, a tutaj tak naprawdę to jest tylko gadanie już dla gadania. Ja wiem, że to jest głupi pomysł i źle zorganizowany. Sam kończyłem gimnazjum, byłem pierwszym rocznikiem akurat szkół gimnazjalnych i jednym z takich
poważniejszych... testowano ten system, tak, który wtedy też się nikomu nie podobał.
Tak, z poważniejszych jednym argumentów to było, że tam to jest wylęgarnia patologii nieudaczników życiowych. No nie uważam, żebym był nieudacznikiem, zresztą ci wszyscy młodzi ludzie, z którymi teraz współpracuję, też kończyli gimnazjum i to tak nie jest. I myślę, że rząd bardzo szybko chciał przeprowadzić tą reformę, żeby było jak najdalej do wyborów, ale pewnie przewidzieli, ale nie przewidzieli tego, co mi się zdaje, że będzie duża zadyma w 2019 roku, tuż przed samymi wyborami, jak 2 roczniki dublujące te osoby, które chodzą teraz do 6. klasy i ta młodzież, która chodzi do 1. gimnazjum, razem wyjdą do liceów i jak będzie walka o miejsca, bo ja pamiętam, jak było ze mną, to też wtedy był problem. Nie było wiadomo, jak przeprowadzić rekrutację do tych szkół. Teraz też będzie problem, jak pogodzić osoby, które będą pisać test gimnazjalny, a jak osoby, które, nie wiem, być może będą pisać test jakiś podstawówkowy, kończący podstawówkę, czy test w każdej szkole, tak jak kiedyś było, że w każdej szkole był jakiś taki.
A może po prostu wróci system egzaminów.
Jak te osoby pogodzić?
Tak.
Jak podzielić jakby ilościowo te osoby? No i może być tak, że osoby, dzieci, które są teraz w 6. klasie i w 1. gimnazjum, nie trafią do swojego ukochanego liceum, czy technikum, czy zawodówki, do której chciały się dostać, tylko będą musiały wybierać inne szkoły. Ja zresztą pamiętam, jak ja szedłem i akurat składałem papiery do ELO3 i było wtedy tak, że były listy rezerwowe i nie było ograniczeń, do ilu szkół można złożyć podania. Ja złożyłem tylko do ELO3, ale wiele osób składały do jedynki,
do wszystkich.
I byłem na liście rezerwowej, bo byłem raczej średniakiem w szkole i byłem na liście rezerwowej tak długo, że przed ukończeniem roku złożyłem do innej szkoły na wrocławskiej akurat podanie. Tam się dostałem i mi kolega powiedział, że już jestem tak wysoko, że się jednak dostałem, bo wszystkie te osoby wycofały, te co do jedynki poszły, chciały iść do jedynki, to poszły, więc będzie na pewno chaos i rząd chyba tego nie przewidział, co będzie się działo w 2019 roku, albo przewidział, ale myśli, że będzie dobrze.
Przecież, wie pan, tak naprawdę to i tak całe odium tych wszystkich rzeczy związanych z tą reformą. Mówię o tych rzeczach, z których niezadowoleni będą rodzice przy okazji zmiany rejonów i wielu innych historii, czasami prozaicznych, wiążących się po prostu z dowożeniem dziecka do szkoły. Będzie to spadało na samorządowców. To do państwa jako radnych będą przychodzić rodzice z pretensjami. To do magistratu będą pukać rodzice z pretensjami. Nie będą na pewno wysyłać wysyłać listów do kancelarii premiera, nawet jak wyślą, to ten list no, po
niestety
prostu
tak jest. Wszyscy teraz myślą, że to prezydent, że to radni są za to odpowiedzialni i mnie tak też denerwuje nieraz postawa u nas klubu Prawa i Sprawiedliwości, że tak naprawdę jest to rządowy pomysł, a jakby odpowiedzialność i już takie propozycje dobrego rozwiązania, które przynoszą bardzo duże koszty dla naszego samorządu, są rzucane, no wiadomo, opozycja teraz może robić co chce, bo teraz to wszystko spada na samorządy. No ale tak jak mówię, wiem, że Zielona Góra mi się zdaje, że w tej całej reformie
w miarę obronną ręką, tak?
Wyszło. Obronną ręką i myślę, że będziemy wiele w mediach ogólnopolskich widzieć, co się dzieje w innych miastach, jakie są problemy, a Zielona Góra myślę, że przy tym przejdzie bez problemu. No, mamy akurat tych dobrych zarządców w edukacji w oświecie zielonogórskiej.
Która pańskim zdaniem inwestycja w tym roku będzie taką największym boomem w Zielonej Górze?
Zapowiada nam się że jednak mnóstwo. Dolina Gęśnika. Najdroższa chyba, najbardziej kosztochłonna i taka skierowana na ludzi z tego osiedla. Ja akurat mieszkam na tym osiedlu i nie mam gdzie chodzić, mam półroczną córkę i nie mam gdzie chodzić z wózkiem, bo chodzę tak wzdłuż trasy północnej, gdzieś tam koło
Sulechowki. No nie, jest to najprzyjemniejsze miejsce na spacer.
Idę, ale ile tych kółek można robić na Wagmostawie, jak ja 2 godziny chodzę z dzieckiem. Myślę, że to będzie fajny zaułek właśnie dla rodzin z dziećmi, dla młodych matek, które chodzą z wózkiem i teraz zaraz będzie piękna pogoda, więc myślę, że to będzie.
Ja też powiem panu, że jak czytałem w internecie głosy ludzi, pewnie tych, którzy mieszkają gdzieś na drugim końcu Zielonej Góry, tak jak ja chociażby, że gościem na Wagmostawie czy w Dolinie Gęśnika jestem może raz w roku, a może nawet nie raz w roku, to już podnoszą się takie głosy, że gdzie tyle milionów ładować tam, a u mnie na osiedlu to nie ma tego, tamtego, nie ma placu zabaw porządnego, nie ma gdzieś tam oświetlenia i tak dalej. Trudno się dyskutuje z takimi...
Tylko to jest to, co ja kiedyś powiedziałem. Fundusze europejskie są skierowane na pewne działania. No nie można było zrobić placu zabaw czy parkingu za te pieniądze, a my dokładamy do tego tylko 15%, więc myślę, że jak przyjdzie w tym 2000, ja to powtarzam zawsze, ten 2021 rok, jak perspektywa unijna się skończy i przestanie płynąć kasa z Unii Europejskiej, to chciałbym, żeby wtedy budżet miasta w całości był skierowany na te wszystkie malutkie inwestycje, żeby połatać wszystkie dziury w chodnikach, wszystkie lampy, ławki i tak dalej. I dlatego też był mój pomysł, żeby w budżecie obywatelskim zrobić tylko inwestycje do 400 tysięcy i żadnych większych. Bo te większe, mówię, możemy jakby realizować ze środków Unii Europejskiej,
tak. Czy jakichkolwiek innych zewnętrznych.
Te 6 milionów można było przeznaczyć i cała Zielona Góra na osiedlach by się zmieniła, ale to jest temat, o którym porozmawiam.
Melodia przyszłości, pewnie tak.
Chociaż cały rok będzie.
Chociaż jak znam życie, temat budżetu obywatelskiego będzie powracał jak bumerang, bo tak na dobrą sprawę wszyscy wiedzą i państwo wiecie, i mieszkańcy wiedzą, że system póki co doskonały nie jest. No ale jak większość systemów gdzieś funkcjonujących, można było powiedzieć, że nic nie jest doskonałe. Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.